Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Witamy serdecznie, panie dyrektorze.
Dzień dobry, kłaniam się, szczęść Boże.
Panie dyrektorze, patrzymy na to, co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o rolnictwo i kwestie walki z koronawirusem, ale też i z suszą w ostatnich tygodniach. Praktycznie chciałbym jednak zacząć naszą rozmowę od planów Unii Europejskiej, różnych podmiotów Unii Europejskiej w kwestii wprowadzania tak zwanego systemu, no, bardzo ciekawa i też taka nazwa, która jest skomplikowana. System zrównoważonej produkcji żywności, czyli jakaś tam rewolucja w europejskim rolnictwie w myśl tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu. Minister Ardanowski powiedział, że te propozycje to są propozycje pełne wielu haseł, natomiast pod tymi hasłami mogą kryć się pewne zagrożenia, również zdaniem rolników wypowiadających się na naszej antenie między innymi. To jest no coś, co budzi pewne wątpliwości.
Cóż, no trudno nie zgodzić się z tymi wątpliwościami. Zielony Ład, ale także ta część strategii, która realizowana była ostatnio, która została zaprezentowana przez Komisję Europejską, czyli strategia od pola do stołu, no, jest pewną pułapką dla polskich rolników. Tak naprawdę największy problem stanowi dzisiaj ten czas, w którym ta strategia została zaprezentowana, ponieważ rolnicy jeszcze nie uporali się ze skutkami koronawirusa i pewnie długo jeszcze się z nimi nie uporają. Nęka ich, i to nie tylko polskich rolników, ale także rolników w całej niemalże Europie, potężna prawdopodobnie susza rolnicza. Jesteśmy po okresie przymrozków, które cały czas pojawiają się jeszcze w niektórych częściach starego kontynentu. No i tutaj jakby na dokładkę Komisja Europejska stwierdza, że postara się, mówiąc kolokwialnie, wywrócić do góry nogami cały europejski system rolny. Trzeba oddać pewną sprawiedliwość oczywiście i powiedzieć, że walka o środowisko, o klimat, ona oczywiście ma sens. Może tutaj te motywacje, którymi się kierowano, są nieco przesadzone, ponieważ to są często motywacje wprost wyjęte z ust tych tak zwanych ekologów. Natomiast zdania są absolutnie podzielone i pewnie racja jest gdzieś po środku. Motywacja w jakimś stopniu może się obronić, natomiast forma tych zmian, którą proponuje Komisja Europejska, ona będzie musiała się zmienić, ponieważ zmusza rolników do absolutnego przeformułowania tego, na co pracowano od lat. Mówimy tutaj o takich regulacjach, jak choćby przestawienie się znacznej części rolnictwa europejskiego na rolnictwo ekologiczne. Mówimy o 25% upraw, które obligatoryjnie będą musiały być przeznaczone pod produkcję ekologiczną, czy o ponownie obligatoryjnym wyłączeniu 10% użytków na rok przynajmniej z użytkowania. To będzie sobie tak krążyć, natomiast jest to pewna część areału, która w normalnych warunkach mogłaby być przez rolników użytkowana. Naturalną koleją rzeczy na to zwracała uwagę choćby Kopa Kodżeka, a także inne organizacje rolne, ale także europosłowie, także politycy z naszego kraju, także przecież z obozu rządzącego. To jest niestety niefortunna kwestia spadku produkcji pochodzącej z upraw w Unii Europejskiej, która po pierwsze tego właśnie sektora upraw dotknie, ponieważ jeżeli mniej będzie choćby zboża, ale także warzyw czy owoców na rynku, ceny będą wyższe. No, te ceny nie będą wyższe dla rolników, ponieważ po raz kolejny zarobią przetwórcy i ci finalni dystrybutorzy tych artykułów, ale przełoży się to niestety także na system hodowli zwierząt, który jest szczególnie silny w naszym kraju. Mniej zboża, warto wiedzieć, że w Polsce większość tego zboża to zboże niekonsumpcyjne przeznaczone dla człowieka, a zboże paszowe. Mniej tego zboża spowoduje zwyżki jego cen, a zwyżki cen tego zboża przełożą się na wyższe ceny finalne na sklepowych półkach, a więc odczują to zarówno rolnicy, jak i konsumenci. Będzie to zapewne niemały problem, szczególnie teraz w dobie pandemii koronawirusa, kiedy już kolejne branże hodowlane, mówiąc kolokwialnie, narzekają na to, że producenci pasz w sztuczny sposób, zupełnie niewspółmierny względem nawet sytuacji związanej z pandemią, windują ceny paszy w górę. Jeżeli skorelujemy sobie to wszystko z innymi problemami, z którymi muszą się dzisiaj borykać rolnicy, o których mówiłem na samym początku, to Komisja Europejska dokłada trochę absolutnie niepotrzebnej roboty i absolutnie niepotrzebnych problemów, z którymi wcale nie trzeba by się było mierzyć. No, nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której przy spadkach produkcji w Unii Europejskiej zwiększy się import. No nie trudno także wskazać palcem te kraje, które na tym imporcie zyskają, a zyskają takie państwa jak Ukraina w pierwszej kolejności, ale także Stany Zjednoczone, Brazylia. Czyli znów gdzieś powróci nam kwestia tej nieszczęsnej umowy na linii Unia Europejska-Mercosur. Ona cały czas gdzieś tam wisi jak taki topór w rękach kata nad europejskim sektorem produkcji, szczególnie mięsa, ale także innymi rolnikami. Więc niestety należy zdawać sobie sprawę z pewnych dalekosiężnych konsekwencji podejmowanych działań. Ja mam nadzieję, jako że ta strategia rozłożona jest jednak na wiele lat, że nastąpią tutaj pewne redefinicje przyjętych tam pojęć, przyjętych planów, klauzul, że to wszystko będzie jeszcze miało okazję się zmienić i będzie to plan elastyczny. I tego oczekiwałbym od unijnych polityków, aby potrafili dostosowywać ten plan, jeżeli już podjęto decyzję o tym, że on zasadniczo będzie europejskim rolnictwem rządzić, to aby ten plan nie był sztywny, aby on potrafił jednak iść w tym kierunku, którego w danym momencie będzie potrzebowało europejskie rolnictwo. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na to, że po pandemii koronawirusa ten sektor rolny w Europie będzie potrzebował inwestycji, to musimy się zastanowić, czy rolnicy względem tych proponowanych przepisów na te inwestycje będą mieli kapitał.
No właśnie, pytanie rodzi się tak jakby naturalnie, już pan rozpoczął te kwestie, czy rolnicy, mam tutaj na myśli polskich rolników, są gotowi na te przekształcenia, czyli 25% ekologicznej produkcji, ekologicznych gospodarstw, a druga rzecz, no pytanie, czy przeniesienie, tak jak czytamy na łamach naszego dziennika, przeniesienie tak zwanej produkcji na Ukrainę, jeżeli chodzi o kwestie żywności. Pan wspomniał też o tym imporcie żywności z Ukrainy. Czy to jest też dobre rozwiązanie?
Nie, to nie jest dobre rozwiązanie, ale może od początku, tak jak ojciec raczył zapytać na samym początku, no to będzie wiązało się z wieloma problemami. Tutaj ta kwestia ukraińska, ona jest bolejąca, ale gdzieś niestety, biorąc pod uwagę te nowe ustalenia, będzie się musiała europejska produkcja przenieść. Niestety jest to wbrew interesom rolników, którzy nawołują do tego, aby sztucznie nie liberalizować bez przerwy tego handlu z Ukrainą, aby nie wpuszczać na rynek europejski coraz więcej ukraińskiego drobiu, ukraińskiego zboża i innych produktów, które wciąż w ramach bezcłowych kontyngentów zalewają Unię Europejską. A czy polscy rolnicy są gotowi na takie zmiany? No, statystyki pokazują, że niestety nie. W tym samym czasie, w którym w państwach Unii Europejskiej średni areał upraw ekologicznych wzrósł o 25%, w tym samym czasie ten areał w Polsce o 25% zmalał. On się zmniejszył z tego względu, że polskie rolnictwo nastawione jest na nieco inny typ produkcji. My jednak jesteśmy krajem nadwyżkowym, który w znacznej mierze eksportuje. Jeżeli mamy eksportować, musimy produkować znaczne ilości jednorodnego surowca, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o uprawie, czy o hodowli, a to jednak wymaga tego, abyśmy w kraju dbali nie tylko o tych mniejszych rolników, którzy są oczywiście solą tej ziemi, którzy są ważni, nie tylko o średnich, którzy również są istotni, ale także o tych największych rolników, którzy faktycznie budują wskaźniki produkcji i eksportu, bo musimy pamiętać o tym, że ci mniejsi rolnicy, oni produkują często na rynki lokalne bądź na rynek wewnętrzny. To jest oczywiście bardzo ważne, ale jeżeli chcemy być krajem cały czas silnym w tym elemencie eksportowym, to musimy umieć zadbać o to rolnictwo zbilansowane, to znaczy o każdego tak, jak wymaga tego sytuacja. Tutaj ważni są zarówno ci najwięksi rolnicy, jak i średni, jak i mniejsi, a obawiam się, że niestety ostatnie ustalenia Komisji Europejskiej troszeczkę z tych największych rolników, a więc także w konsekwencji w polski eksport artykułów rolno-spożywczych uderzą.
Wracając na podwórko nasze, krajowe, i od tego też zacząłem rozmowę, kwestia walki z COVID-19, no i też kwestia suszy. Słyszymy, że w niektórych rejonach tego deszczu już trochę spadło, ale to jest wciąż za mało, więc pytanie, jak to wszystko będzie się kształtowało, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ten rok?
No, jest to nomen omen kropla w morzu potrzeb. Mówię o tym deszczu, który spadł. On rzeczywiście nieco poprawił sytuację. Natomiast cały czas krajowy bilans wodny jest bardzo niekorzystny. Suszą, bardzo poważną suszą zagrożona jest większość regionów kraju, szczególnie w pasie centralnym. Straty będą, ta susza będzie. Czy będzie rekordowa? Mam nadzieję, że nie. Natomiast tutaj zdania klimatologów, synoptyków, hydrologów są podzielone. Faktem jest to, że Polska po raz kolejny poniesie potężne straty z powodu wystąpienia suszy rolniczej. To odbije się na wszystkich sektorach produkcji rolnej. My musimy dbać o to, aby co roku nie łatać tej dziury spowodowanej suszą rekompensatami. One są oczywiście dzisiaj ważne, natomiast musimy umieć wypracować takie metody, które pozwolą nam niwelować skutki suszy w przyszłości. Musimy, tak jak to już się dzisiaj dzieje, refundować w jakiś sposób programy związane z nawadnianiem. Musimy budować zbiorniki retencyjne, musimy umieć gromadzić wodę deszczową, musimy umieć gromadzić i zagospodarować tę wodę, która przepływa przez nasz kraj, a Polska niestety jest na szarym końcu wśród krajów Unii Europejskiej, jeżeli mówimy o zasobności w wodę. Mimo tego, że wydawałoby się, że tej wody mamy tak wiele, to więcej takiej wody od nas ma choćby Cypr. Więcej ma także poza Unią oczywiście, ale Izrael, kraj przecież pustynniejący, to przykład, którym często się posługuje. On pokazuje, jak ważne są właściwe systemy nawadniające, jak ważna jest irygacja, jak ważna jest ta racjonalna gospodarka wodą, która niestety w ostatnich kilkudziesięciu latach w naszym kraju po prostu kulała. Zupełnie nic nie działo się w tej kwestii, a wręcz przeciwnie, nasz kraj był rokrocznie osuszany. Dopiero od tak naprawdę planu dla wsi premiera Morawieckiego i ministra Ardanowskiego coś w tym temacie się ruszyło i dobrze. I niech ten kierunek będzie realizowany. Ja tutaj prosiłbym tylko o wytrwałość, bo są pewne grupy interesu, którym wydaje się, że nie zależy na tym, aby to polskie rolnictwo kwitło. Te grupy oprotestowują różne inwestycje związane z nawadnianiem, jak choćby zbiornik w Siarzewie. My się tutaj o grupach pseudoekologów. Należy robić dalej swoje w tym kierunku, a to na pewno w przyszłości da wymierne owoce w postaci zwiększonych tych efektów pracy polskich rolników.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze.
Ja również dziękuję.
Ufając, że z Panem Bogiem, ufając, że to wszystko, o czym mówiliśmy, też jakoś naświetli naszym słuchaczom sytuację w polskim rolnictwie w kontekście tego, co przeżywamy aktualnie. Przypomnę, naszym gościem był pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Bardzo dziękujemy.